Witam Państwa, jest czwartek, 20 sierpnia, minęła godzina 13, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Kolejny minister rezygnuje. Dwa dni po rezygnacji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego rezygnację złożył minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W przeciwieństwie jednak do odejścia ministra zdrowia, decyzja ministra Czaputowicza nie jest zaskoczeniem. Szef resortu dyplomacji publicznie zapowiadał swoje odejście już ponad miesiąc temu. W ostatnim czasie do dymisji podało się także dwoje wiceministrów rządu PiS, wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński oraz wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. Kto zostanie nowym szefem resortu dyplomacji, o tym za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Resort zdrowia poinformował dziś o 12 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 17 osób, we wtorek 11. W sumie w Polsce zmarło już 1925 zakażonych osób. Resort poinformował dziś o 767 nowych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o ponad 730 nowych zakażeniach. Dziś najwięcej zakażeń, 176, stwierdzono na Śląsku. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 9 mieszkańców i 2 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu. Koronawirusa wykryto także u jednego z pracowników przedszkola w Wołominie. Cały personel został skierowany na kwarantannę. U jednego pracownika sanepidu w Zduńskiej Woli wykryto koronawirusa. Połowa pracowników placówki została objęta kwarantanną. Zakażonych jest 39 podopiecznych domu seniora Natalia w Kobiurze na Śląsku. Koronawirusa wykryto również u 19 uczestników obozu judoków z Bytomia. Zakażenie wykryto także u pacjenta szpitala w Gdańsku. Placówka wstrzymała przyjęcia. Jak podają oficjalne statystyki, już 791 tysięcy osób na całym świecie zmarło z powodu zakażenia chińskim koronawirusem. W Stanach Zjednoczonych z powodu COVID-19 zmarło już 176 tysięcy osób, w tym ponad 1260 w ciągu ostatniej doby. W Brazylii łącznie zmarło 111 tysięcy zakażonych, z czego wczoraj 1170. Władze Indii podały dziś informacje o prawie 980 zgonach z powodu zakażenia chińskim wirusem. Łącznie zmarło tam już 54 tysiące zakażonych osób. W Meksyku po zakażeniu wirusem z Wuhan zmarło już 58 tysięcy osób. Wczoraj zmarło tam ponad 750 osób. Dzisiaj władze Meksyku podały informacje o kolejnych 700 zgonach. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny trafił do szpitala z powodu zatrucia. Jak poinformowała jego rzeczniczka Kija Jarmysz, Nawalny jest nieprzytomny, lekarze określają jego stan jako ciężki. Rzeczniczka Nawalnego uważa, że opozycjonista został otruty. Na Twitterze napisała: dziś rano Nawalny wracał do Moskwy z Tomska. W trakcie lotu poczuł się źle. Samolot pilnie lądował w Omsku. Aleksiej doznał zatrucia toksynami. Przypuszczamy, że Aleksiej został otruty czymś dodanym do herbaty. To była jedyna rzecz, którą dziś rano pił. Lekarze twierdzą, że toksyna była szybciej wchłaniana przez to, że płyn był gorący. Agencja Interfax podała, że lekarze stwierdzili zatrucie niezidentyfikowanym środkiem psychodysleptycznym. W szpitalu, w którym leczony jest Nawalny, pojawiło się wielu funkcjonariuszy policji oraz FSB. Rzeczniczka Nawalnego napisała na Twitterze: oddział reanimacyjny jest pełen funkcjonariuszy policji, próbują uzyskać wyjaśnienia od lekarza. Lekarz zobaczył mnie na korytarzu, powiedział, że niektóre sprawy są poufne i zaprowadził policję do innego pomieszczenia. Aleksiej Nawalny to rosyjski prawnik i działacz polityczny, a także przywódca partii Rosja Przyszłości. Prowadzi 2 kanały na YouTube, gdzie opisuje korupcję władz Rosji. Kandydował na mera Moskwy w 2013 roku. Chciał kandydować na prezydenta Rosji w 2018 roku, ale komisja odrzuciła jego kandydaturę. Był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany przez rosyjskie władze. Trwają protesty na Białorusi. 10 tysięcy Białorusinów wyszło wczoraj na plac Lenina w Grodnie. Pomimo wcześniejszego porozumienia władz miasta z protestującymi, wiec został uznany za nielegalne zgromadzenie. Władze miasta pomimo obietnic nie zapewniły też sprzętu nagłaśniającego. Na placu pojawili się milicjanci, jednak nikt nie został aresztowany. Protest trwał także w zakładzie Grodno Azot. W Mińsku protestowało kilka tysięcy osób. Na wiec przyjechała Maria Kalesnikowa, współpracowniczka Światłany Cichanouskiej. Litwa nałoży sankcje na Białoruś. Wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy przygotowało listę 32 osób, które mają zostać objęte sankcjami. Wśród nich będzie Aleksandr Łukaszenko, który będzie miał zakaz wjazdu na Litwę. Pozostałe osoby to m.in. funkcjonariusze OMON i KGB. Słowacki rząd nie uznał wyniku wyborów prezydenckich na Białorusi i przyjął stanowisko, w którym stwierdza, że powinny zostać rozpisane nowe wybory. Wczoraj podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Białorusi Aleksander Łukaszenka polecił Ministerstwu Spraw Zagranicznych przekazanie przywódcom zachodnich państw, w tym prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie, oficjalnych informacji o tym, co się dzieje na Białorusi. Dyplomaci mają ostrzec polityków przed odpowiedzialnością za wzniecanie niepokojów w kraju. Ostrzegajcie ich, nie wahajcie się przed odpowiedzialnością za wzniecanie niepokojów. Finansowanie zamieszek to jest podżeganie do nich. Dzisiaj widzimy, że to finansowanie trwa dalej, mówił Łukaszenka. Prezydent Białorusi nakazał również Ministerstwu Obrony Narodowej śledzenie kierunków przemieszczania się wojsk NATO na terenie Polski i Litwy. Islamski atak terrorystyczny w Berlinie. Wczoraj niemiecka policja zatrzymała kierowcę, który taranował samochody, motocykle i skutery na drodze A100. Sprawca, 30-letni Irakijczyk, doprowadził do zranienia 6 osób. Prokuratura uważa, że działał z pobudek islamistycznych. Miał przybyć do Niemiec jako poszukujący azylu, jednak władze odmówiły. Mimo to nie został deportowany. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo. Nie wiem.
Minister Jacek Czaputowicz zrezygnował. Kto będzie po nim? Czy będzie to Witold Waszczykowski, który niedawno wystąpił w telewizji Idź Pod Prąd? Czy premier Morawiecki czyści prochińskie lobby? O tym za chwilę Idź Pod Prąd. Na żywo Tymoteusz Chojecki. Zapraszam. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam ciebie i państwa bardzo serdecznie.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Witamy.
Witam.
Witam Państwa. Przypominam, że możecie pisać pytania, komentarze na czacie. One do nas trafią. Zadam je pod koniec programu albo Idź Pod Prąd dogrywka o 18:00, także na Twitterze z hashtagiem IPP TV. Jacek Czaputowicz zrezygnował. Jest to decyzja, którą
spóźniona o parę lat.
Od dawna, już od jakiegoś czasu mówiło się o tej dymisji, potem sprawa trochę przycichła. Komunikat MSZ-u jest taki. Minister wcześniej stwierdził, że po wyborach prezydenckich jest dobry moment na zmiany na czele polskiej dyplomacji oraz wyraził przekonanie, że jego następca będzie kontynuował dotychczasową linię i sprzyjał dalszemu umocnieniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Czy to jest dobry moment? No, czy nie jest to za wcześnie? Przecież jest to tuż po wizycie, spotkaniu z Mike'em Pompeo, gdzie jakieś pewnie relacje nawiązał. Jesteśmy w ogniu teraz konfliktu, czy tych sytuacji na Białorusi. Rezygnuje kolejny minister. Czy to jest dobry moment? Czy trzeba było poczekać? Czy zrobić to wcześniej?
Po pierwsze, należy sprostować. Minister Czaputowicz absolutnie nie wzmacniał pozycji Polski na arenie międzynarodowej, tylko ją sukcesywnie osłabiał. Cały czas oglądał się na Chiny. To nawet w ostatniej wizycie pana sekretarza Pompeo było widoczne, kiedy Polska nie podpisała deklaracji jasno wykluczającej chińskich szpiegów z Huawei, z polskiej przestrzeni teleinformatycznej, bo to właśnie minister Czaputowicz twierdził, że to zagrozi wizycie prezydenta Dudy w Chinach, która była planowana przez też jego ministerstwo na jesień tego roku. Tu wojna komunistycznych Chin z całym światem, a oni chcą wysyłać Dudę na wizytę przyjacielską do komuchów chińskich. Także mówienie o wzmacnianiu pozycji Polski to jest jakaś fikcja w wykonaniu tego pana ministra. Także to na tyle, jeśli chodzi o te jego oświadczenia. Oczywiście to jest dobra decyzja, ten człowiek już dawno powinien odejść i myślę, że jego następca, tu my wskazaliśmy jasno, że wyborem jakimś takim no, oczywistym byłby pan minister Waszczykowski, który bez powodu jakiegoś większego został odwołany właśnie wtedy, kiedy odwołano panią Szydło, ministra Macierewicza i wtedy też poleciał minister Waszczykowski. On może nie był, można powiedzieć, z naszej bajki. Mieliśmy zastrzeżenia do jego urzędowania, ale w porównaniu z Czaputowiczem, no to można powiedzieć, to był bardzo, bardzo dobry minister. Czaputowicz, jeden z najgorszych, jaki się nam ostatnio trafił.
On się wsławił tym właśnie oświadczeniem w związku z telewizją Pod prąd, bo to właśnie w październiku 2018 roku, już kilka miesięcy po mianowaniu ministra Czaputowicza, Onet pisał o tym, że polska ambasada w Chinach tłumaczyła się z naszego programu Idź pod prąd. No i tam było to oświadczenie, które wielokrotnie już Państwu pokazywaliśmy, że Polska popiera tą umowę, nie wiem, 49 z politykę jednych Chin. To właśnie Jacek za pontyfikatu Jacka Czaputowicza.
Widzę, że się już przyjęło to, co zaproponowałem przy dymisji Szumowskiego. Pontyfikat, no niech tak będzie. Oczywiście to była hańba. To była hańba no, porównywalna, to tak jakby się dzisiejszy minister odwoływał do sukcesu polskiej armii wkraczającej do Czechosłowacji w 1968 roku. No to by była hańba, gdyby ktoś tak powiedział. Dzisiaj akurat jest rocznica tego bardzo smutnego dla relacji polsko-czeskich wydarzenia. No trzeba tylko dodać, że to nie było wojsko polskie, tylko komunistyczne wojsko, składające się oczywiście z Polaków, ale dowodzone przez Rosjan albo ich bezpośrednich pachołków w rodzaju Jaruzelskiego czy tego typu Szumowin. Stąd polski naród nie bierze za to odpowiedzialności. Był okupowany przez Rosję, no i stąd ci polscy żołnierze zostali zagonieni, żeby tłumić praską wiosnę, czyli bunt komunistów czeskich, którzy chcieli demokratyzować w jakiś sposób, wypuścić więźniów politycznych, zlikwidować cenzurę, o takie rzeczy chcieli zrobić sami komuniści. Dubček akurat się nazywał ten szef komunistów tamtejszych, ale dobrze, dobrze chciał. Rosja rozkazała zaatakować zbrojnie Czechosłowację i Polska niestety wzięła w tym udział. Około 100 obywateli Czechosłowacji zginęło w wyniku tej inwazji. I teraz wyobraźcie sobie, żeby dzisiaj któryś tam z polskich tych pisowskich włodyków no tak odwołał się do tego wydarzenia, że to właśnie chwała oręża polskiego czy coś takiego. No Czaputowicz właśnie to zrobił. Hańbiące porozumienie Bierut, czyli też z nadania rosyjskiego okupanta, namiestnik Polski, z mordercą większym od Hitlera, Mao Tse-tungiem, dogadali się i teraz Czaputowicz mówi, że rząd PiS-u absolutnie stoi na gruncie tamtego sukcesu i tamtego porozumienia. Także to jest człowiek, który powinien już wtedy z hukiem wylecieć. Gdybyśmy mieli dziennikarzy, a nie nocnikarzy, to po tamtym oświadczeniu odwołującym się do Bieruta, czyli do Stalina i Mao Tse-tunga, w normalnym państwie wolnych Polaków wyleciałby na zbity pysk z tego ministerstwa. Tylko że nie ma dziennikarzy, jest tylko Idź Pod Prąd, no to ten głos nie przebił się jeszcze podkreślam, do opinii publicznej. Dobrze, że ta miernota już została wywalona.
Redaktor Cezary Kłosowicz, jak ty oceniasz ten okres, kiedy Jacek Czaputowicz był ministrem spraw zagranicznych? Czym zasłynął najbardziej? Może zrobił coś dobrego? Co zrobił najgorszego?
Właśnie tak jakby nic nie robił. Tak wyglądało. Ani niczym nie zasłynął, tak przynajmniej w oczach opinii publicznej. Nie zasłużył się ani specjalnymi wpadkami, ani jakimiś sukcesami. No, po prostu był tam, stał i przekazywał. Mi się najbardziej nie podobało, że zawsze czekał na to, co powiedzą Niemcy i potem coś tam ewentualnie powiedział, czy co powie Unia Europejska, co na jedno mniej więcej wychodzi. Także to nie była nasza dyplomacja, tylko unijna, czyli niemiecka bardziej.
Czyli no, trzeba też powiedzieć, że w rozumieniu Volksdeutsche.
Trzeba też powiedzieć, że no, rola ministra spraw zagranicznych w polskim rządzie no, sprowadza się do wykonywania poleceń szefa, czyli no to już nie wiem, zależnie jak to uzna, czy Morawieckiego, czy Kaczyńskiego, ale to raczej tam się
meandry.
Tam się kreuje ta polityka zagraniczna, no a on tylko wykonywał jakieś polecenia i tyle, także no tu niewiele można powiedzieć tak naprawdę,
Po prostu był,
a teraz nie ma.
Urzędował, czyli urzędas.
Też mówiliśmy tuż przed wizytą Mike'a Pompeo, to media rozpisywały się o tym, że właśnie Czaputowicz stał po tej stanowisku, gdzie Chiński. Podobno Morawiecki był za tym, żeby Huawei wykluczyć, podpisać tę umowę z Amerykanami, to Czaputowicz właśnie obawiał się skandalu dyplomatycznego. Mówił, że będziemy w europejskiej awangardzie wypychania Chińczyków z rynku technologii 5G. Tego nie chciał. Mówiono, że Andrzej Duda ma jechać do Chin teraz na jesieni i że to źle by wpłynęło na tą wizytę, ale pytanie...
Niefortunnie dobrał czas, bo teraz jest najwyższy punkt koncentracji na relacjach z Białorusią. Teraz się rozstrzygają te sprawy. Litwa tu przejęła inicjatywę i bardziej...
Swoje sankcje chce wprowadzać, już nie tylko unijne.
Przewodzi temu. Polska chociaż no z początku faktycznie, głównie za sprawą premiera raczej, a nie ministra, ale od tego jest minister, tu też podejmowała pewne działania. No dalej podejmuje, ale tu straciliśmy troszeczkę inicjatywę i przywództwo. No i teraz szef dyplomacji
ustępuje
w tym momencie. No zapowiadał, że ustąpi. To troszeczkę lepiej niż Szumowski. Przynajmniej nie mówił, że nie.
Ale niewiele.
Ale tak.
Wyborów na Białorusi.
Ale akurat teraz.
Można było zrobić to, nie wiem, miesiąc
albo wcześniej,
temu.
Żeby już się z tym zajął ktoś nowy, albo no już przeprowadzić tę sprawę, no trudno.
Też nowy, zobaczcie, przecież nowy ten kandydat, który teraz będzie nowy minister spraw zagranicznych, gdyby spotkał się z Mike'em Pompeo, to też już by miał nowe otwarcie, już by miał nowe kontakty i już by mógł po swojemu kierować tą politykę, a tak, no być może najważniejsza wizyta w roku, czy nie wiem, może w kilku latach nawet w Polsce, no i mamy, nas reprezentuje człowiek, który ustępuje za tydzień później.
Nie, no to jest jakaś kpina. To pokazuje, że rząd ten taki istniejący nie jest prawdziwą władzą w Polsce, że to jest jakaś tylko taka, nie wiem, reprezentacja, taka emanacja na zewnątrz tych decyzji, które się podejmują gdzieś tam za kulisowo na jakichś tych salonach, gdzie pozostałości okrągłego stołu czy nowi namiestnicy okrągłego stołu rozdają karty, a tu jest tylko jakiś taki cyrk. No, pani Hania, redaktor Shen, ma nadzieję, że premier Morawiecki rzeczywiście chce rządzić i że chce rządzić w sposób zbliżający Polskę do koalicji państw wolnego świata, czyli do Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Bardzo bym chciał, żeby pani Hania miała rację w tej sprawie, nie? Ja jeszcze takiej wielkiej nadziei nie mam, no ale słucham z uwagą tej koncepcji. Oznaczałoby to, że trzeba się pozbyć z rządu chińskich agentów lub lobbystów. Z rządu i z otoczenia rządu, o tak bym powiedział. Amerykanie dali nam na tacy dwóch szpiegów. Jednego, który się kręcił właśnie wokół rządu, bo był też doradcą pani poprzedniej premier. Pracował też wcześniej w ABW, doradzał w wyższych uczelniach wojskowych, także miał bardzo duże kontakty agenturalne. I tu premier Szydło się nie wytłumaczyła z tego. I do tego dyrektor Huawei'a był też namierzony i siedzą w tiurmie. To już 2 lata prawie, nie? Będzie niedługo 2 lata siedzą bez wyroku. Czy bez procesu nawet, nie? Bo proces się w ogóle...
Oświadczenia na Onecie publikował. Jakoś z tego więzienia dotarło.
Do tego służy Onet, a dla tego zbrodniarza to komunistycznego czy ambasadora Chin, no to tam Rzeczpospolita zawsze mu udzieli swoich łamów. Także pokazuje, że te działania są jakieś nieskoordynowane. Bo tu mamy już chińskich szpiegów złapanych i osadzonych, nie? Znaczy oskarżonych o szpiegostwo, bardzo tych takich z okołorządowych sfer. Nie ma postępu w tej sprawie. Nie? Być może minister Ziobro blokuje ten obszar. Nie? Nie wiemy. On wiemy, że jest w kontrze do Morawieckiego, różne tam mu brzydkie rzeczy robi. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Te dwie dymisje, a szczególnie dzisiejsza, mówię o Szumowskim i o Czaputowiczu. Zobaczcie, że Szumowski, no to właśnie rozłożył państwo polskie prawie jak sabotażysta przed atakiem chińskiego koronawirusa. Nie zabezpieczył maseczek, sprzedał te maseczki, które mieliśmy na wyposażeniu, także Polska została bez rezerw strategicznych w tym obszarze. Potem jeszcze do tego w darze dał to, co zostało Chińczykom, także myśmy zostali goliutcy na atak chińskim koronawirusem. Potem plut bzdury, no ale jego to już my omawiali. Czyli on ewidentnie działał na rzecz komunistycznych Chin i ich ataku bronią biologiczną koronawirusem. Już poleciał bardzo dobrze. Nie? Teraz zobaczymy, kogo wybierze na miejsce Szumowskiego.
To ma być dziś lub jutro.
Bo tu oczywiście przeróżne tam pieski będą mu kolejnego jakiegoś chińskiego lobbystę wtłaczać. Już słyszałem o Czeleju, senatorze z Lublina, że ma być. Tutaj jest dobry kandydat, jasnośmy go podali. Także tu nie ma się wiele nad czym zastanawiać. Pytanie tylko, czy Morawiecki rzeczywiście chce uzdrowić Polskę w tym obszarze służby zdrowia? I czy jest człowiekiem większym, czy tylko malutkim, małostkowym? Bo już tam judzą przeróżni, a nie bierz Andrzeja Sośnierza, bo on krytykował rząd.
No o tym to za chwilę.
No to przecież wiadomo, że ten rząd w obszarze koronawirusa się głupio zachowywał, albo wręcz mówię, jak sabotażysta. No to jak? To każdy uczciwy człowiek powinien to krytykować. Myśmy tu każdego dnia krytykowali.
W normalnym państwie krytyka jest czymś dobrym, bo może prowadzić do wzrostu, do zmiany. Ale niestety w Polsce mamy taką mentalność bizantyńską, że tylko można czapkować i tam pokłony bić.
To jest feudalny.
Można zarobić nawet więcej niż minister, to dzisiaj Czarek mi powiedział.
Wręcz krytyka, czyli napomnienie, jest dowodem miłości i przyjaźni. A właśnie lizanie dupy jest dowodem wrogości i...
Ale w Biblii, a w katechizmie katolickim jak
jest? Ale w katechizmie, to czci papieża i no to nic...
To wymachowanie wiele może nie dać.
No ale spróbujemy. Ale poczekaj, bo dokończę tylko myśl. To, co pani Hania powiedziała, że Morawiecki próbuje się wybić na samodzielność na kierunku chińsko-amerykańskim i jasno stanąć
po stronie... I białoruskim też widać.
I jasno stanąć po stronie Stanów Zjednoczonych, nie? To by wyrzucenie Szumowskiego, to jest jedna dobra decyzja, właśnie w tym obszarze, bo on tu uzależniał Polskę od Chin albo wręcz sabotował, jeśli chodzi o polską służbę zdrowia. Teraz Czaputowicz, ten to już jest jasnym lobbystą prochińskim. Nie?
Proniemieckim.
Także i proniemieckim, no to przecież nie ma tutaj, tu Azja z Germanią cały czas współpracuje. Tu można zobaczyć, co w tej gazecie Frankfurter Allgemeine Zeitung wypisywali o bolszewikach, że oni to tylko tacy socjalistyczne demokraty szli,
Nie? A tu nacjonaliści w Polsce.
A tu no, ten zły, taki Piłsudski, ten nacjonalista, no to niemiecka wersja zerżnięta z Rosji. Przecież Putin i jego tam aparatczycy to samo mówili. I jeszcze do tego, że w ogóle to światu nie, to żadna bitwa, to nie, to tylko tam Polskę może uratowali. W ogóle światu nie uratowali. Gdzieżby towarzysz Lenin chciał na Niemcy iść? W ogóle niemożliwe, nie? Także tu... Takie głupoty widać, że w Niemczech piszą, także sojusz niemiecko-rosyjsko-chiński to jest dla każdego oczywistością.
Tutaj w tym momencie możemy pochwalić ambasadora Rzeczpospolitej w Berlinie, pana
Andrzeja bardzo ładnie odpowiedział.
Napisał list, który też w tej gazecie został opublikowany po tamtym artykule, gdzie prostował te wszystkie haniebne kłamstwa.
Ale widać, że czym zajmują się profesorowie w Berlinie, bo to berliński taki... Osioł profesor taki, albo jakaś nędzna kreatura wynajęta przez komuchów pisała takie bzdury o historii 1920 roku. Ale wracając do Czaputowicza, jego dymisja to jest osłabienie lobby chińskiego w polskim rządzie. Teraz nominacje pokażą, czy rzeczywiście nasze czytanie, tu mówię głównie pani Hani Shen, że Morawiecki chce się wybić na niezależność i rzeczywiście zerwać te kajdany komunistów chińskich, które pisowców wiążą, no zaraz to zobaczymy w ciągu najbliższych dni.
Przypomnimy teraz państwu fragment naszego sobotniego programu specjalnego, gdy omawialiśmy wizytę Mike'a Pompeo w Warszawie. Jak skomentowaliśmy wystąpienie Jacka Czaputowicza? Zapraszam.
Było tam w wypowiedzi Czaputowicza jeszcze bardzo dużo minusów. No na przykład cały czas mówię Unia Europejska, Unia Europejska, Unia Europejska, Unia Europejska i tak dalej. Polska! I tu jeszcze jakiś epitet mu dołożył. To o Polsce masz mówić, to od Polaków bierzesz pieniądze jako minister spraw zagranicznych. To mi nie oni tu opowiadać, tylko o stanowisku Polski. Coż to jest? To jest reprezentant Unii jakiś, czy polski minister? No niech się zdecyduje, albo niech spieprza. I to szybko. Dalej jakieś... Zobaczcie, jak on o Rosji mówił. Jaki to tchórz jest skończony. Nie powiedział, że te wojska mają kacapa tu odstraszać. Przeciwko Rosji Putina tu są. Tylko mówił... Źródło konfliktu, potencjalne źródło konfliktów, się przybliżyliśmy do potencjalnego źródła konfliktów. No coś to jest i to przed Amerykanami. Taki wstyd, Morawiecki, wyrzuć! No i tu tam już dyplomatycznie można dalej. Dalej, broni Niemców. Mówi, a nie, my nie chcemy, żeby to Niemcy się obrazili, że tu Amerykańcy, oni tam mają jakieś zatargi, ale my nie chcemy tych żołnierzy z Niemiec. My tutaj z Amerykanami, no tak, no musimy, musimy, ale Niemcy, nie gniewajcie się na nas. Toż to jakiś lokaj, a nie polski polityk.
No Morawiecki rzeczywiście wyrzucił, może trochę za późno, może posłuchał, nie wiem, chociaż mówili już o tym wcześniej. Porozmawiajmy trochę o tych kandydatach teraz. No, ty mówiłeś, że pan Waszczykowski jest jakimś naturalnym wyborem, no, był wcześniej i nie zasłynął niczym złym.
Był w tym rządzie, no w tym rządzie, tak i jest. Praktycznie w wyniku jakiejś niezrozumiałej gry Kaczyńskiego ten rząd został rozwalony, można tak powiedzieć. Nie?
No, ale widać, że już wcześniej mówiło się o takich panach tam od Andrzeja Dudy, tam ten Senkowski-Welsenk też był mówiony, był dzisiaj, widzę, też Jacek Sariusz-Wolski już tam występuje, TVP go tam cytuje.
Cokolwiek jest od Dudy, to jest zamienił stryjek sikierkę na kijek. To jest jeszcze większe prochińskie dziadostwo.
No mówiło się, że pan Szczerski ma już chrapkę na MSZ już od dosyć dawna.
No to niech on się tam dodzwoni do tych ruskich tych youtuberów czy hakerów i niech z nimi pogada, jak to ich przyjął, że skompromitował Dudę. No to po czymś takim na ministra go awansować, to normalnie to jakaś, jak w Berei albo, no nie wiem, jak Barei, jak jest takie prawo zarządzania tymi niemotami przeróżnymi, że jak się ktoś nie nadaje na danym stanowisku, to się go awansuje wyżej. No to chyba tylko z tego prawa powinien zostać nominowany ten od Dudy Szczerski.
Dlaczego Witold Waszczykowski występował w naszej telewizji i mówił, że zawiedliśmy się na współpracy z Chinami? Możemy Państwu teraz ten fragment przypomnieć, ale to w takim razie widzieć, że miał jakieś nadzieje związane na współpracy z komunistycznymi Chinami. Poprosimy teraz ten fragment Witolda Waszczykowskiego w telewizji Idź Pod Prąd.
Pan minister chyba jest jednym z niewielu, może pierwszym politykiem obozu rządzącego, który jasno wymawia Tajwan jako kierunek współpracy. Szczególnie też podczas wizyty Pompeo politycy czescy, ci tacy antykomunistyczni, jasno opowiedzieli się za tym kierunkiem tajwańskim, deklarują, że się wybiorą niebawem do Tajwanu, także na Tajwan. Czy pan minister też by wybrał się w obecnej sytuacji geopolitycznej na Tajwan jako polski przedstawiciel?
Jako minister spraw zagranicznych miałem możliwość podciągnąć nasze relacje polsko-tajwańskie, ponieważ doprowadziłem do zmiany tak zwanego podwójnego opodatkowania, czyli Tajwan już odszedł od tego i jest lepiej traktowany w naszych relacjach gospodarczych. Ja miałem okazję odwiedzić Tajwan kilka lat temu jako poseł polskiego Sejmu. W tej chwili też miałem zaproszenie do odwiedzenia Tajwanu jako europoseł. Niestety pandemia pokrzyżowała te plany. To prawda, że myśmy się zawiedli na współpracy z Chińczykami. Ja przypomnę Państwu, że jeszcze kilkanaście lat temu Chińczycy proponowali olbrzymią inicjatywę, taką prawie ogólnoświatową, która nazywała się Szlak, Pas i tak dalej. To miała być taka sieć komunikacyjna od Chin poprzez Azję, Afrykę, Bliski Wschód do Europy. Zakładaliśmy, że to będzie sieć również, której będą towarzyszyły inwestycje chińskie. Okazało się po latach, że to była sieć tylko w jedną stronę budowana po to, aby wspierać chiński eksport. Powinniśmy myśleć poważnie, jak rozśrodkować tą naszą produkcję, ten łańcuch dostaw, nie tylko skupić się na Chinach, ale również na innych krajach azjatyckich, które są bardzo podobnie rozwinięte, a czasem nawet wyżej, jeśli chodzi o technologię.
Chwaliliśmy ministra Waszczykowskiego, że odważył się w ogóle wystąpić w telewizji Idź Pod Prąd. Był pierwszym takim politykiem z pierwszych stron gazet z polskiej sceny politycznej, który wystąpił w telewizji Idź Pod Prąd. Potem był Andrzej Sośnierz. O tym, jakie to echa są, to za chwilę. Jeszcze o panu Waszczykowskim. Dlaczego on jest dobrym kandydatem? Przecież już był w rządzie Beaty Szydło. Zasłynął, był media krytyczne. Wyciągały głównie te jego lapsusy słowne. Czym zasłynął dobrym? Dlaczego uważacie, że ten powrót do pana Waszczykowskiego byłby dobrym rozwiązaniem?
Warto obejrzeć cały ten wywiad. On tam wspomina proces przyciągania tutaj wojsk amerykańskich i umożliwiania ich stacjonowania. I on też w tym brał udział. Też jego wykształcenie zdobyte w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużą korzyścią, atutem. Sam powiedział, że w kręgach nawet pisowskich jest nazywany chyba agentem amerykańskim.
To ciekawie świadczy o kręgach pisowskich. To znaczy, że on tam jeden jest proamerykański.
Może jest trochę więcej, ale ja mówię, że to są w rzeczywistości kryptokomuniści, że oni udają konserwatystów, udają wolnościowców, udają stronników Ameryki, wolnego świata, tam Sojuszu Północnoatlantyckiego. W rzeczywistości to są takie człowiek sowiecki w rzeczywistości, towarzysz Szmaciak, który praktycznie patrzy tylko, co tam Moskwa powie i żeby się zbytnio nie narazić. To Czaputowicz właśnie taką mentalność przejawiał i o tymśmy już mówili. Wydaje się, że pan Waszczykowski, ze względu na to, że ma już swoje lata i doświadczenie, to on mówi, że jest na emeryturze już jak gdyby politycznej, ale jeszcze by był gotowy coś zrobić, nie? To pokazuje, że on jest gotowy zaryzykować, czy przynajmniej daje potencjał jakiś do ryzyka, nie? Czyli że się postawi. Tu też kolejna ciekawa cecha. Przyznał się do błędu. powiedział, zawiedliśmy się na tych chińskich obietnicach pasa i szlaku. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no przecież oczywiste było, że to nieprawda, tylko przypominam, że w tamtym czasie, czyli jeszcze wcześniej, kiedy ta chińska oferta, czy bardziej sposób podboju ukryty w ramach oferty gospodarczej, to jeszcze bardzo wielu polityków na Zachodzie, także spora część polityków amerykańskich jeszcze się na to nabierała. Także tutaj oczywiście my, Widź pod prąd, tu głównie dzięki pani Hani Shen, która tak informowała obficie o tym, co się tak naprawdę dzieje na kierunku chińskim, my byliśmy poinformowani, nie mieliśmy żadnych złudzeń. Zresztą ja jeszcze chyba z 15 lat temu pisałem o takim egzotycznym sojuszu Unii Europejskiej pod przewodem Niemiec z komunistycznymi Chinami, właśnie czytając Księgę Apokalipsy. To taka mi geopolityka wychodziła. Możecie sobie sprawdzić, to taki stary artykuł, gdzieś mówię sprzed 15 lat, czyli jeszcze zanim telewizja zaczęła funkcjonować w tym codziennym wydaniu. Kolejny plus, no to jasne odwoływanie się do interesów z Tajwanem. Raz, że minister Waszczykowski osobiście odwiedził Tajwan i teraz mówi, że to jest świetny partner dla Polski jako przeciwwaga dla Chin. Także no tu można powiedzieć po nawet błędach, przyznaje się do nich i wskazuje drogę naprawy. Moim zdaniem jest to człowiek, któremu w tym kontekście politycznym, bo wiecie, no wybieramy z tego, co jest, nie? Myślę, że to jest na razie najlepszy kandydat. Jako kandydat drugiego wyboru wskazałbym panią minister Annę Fotygę, choć ona była z poprzedniego jeszcze rozdania, z poprzedniego rządu. Minister Waszczykowski no, był bardzo niedawno.
On też wtedy był.
Ja wiem, ale chodzi mi o to, że teraz był bardzo niedawno ministrem, także nie jest ta długa przerwa, nie? To jest tam 2 lata, nie? Jakoś tak.
Onet pisze, że największe szanse na objęcie teki ministra spraw zagranicznych ma profesor Zbigniew Rau, to jest szef Komisji Spraw Zagranicznych. Jak ty, Cezary, odniesiesz się do kandydatury tej Witolda Waszczykowskiego, czy do tych rewelacji Onetu tak zwanych?
Jakieś Der Onet, tak? To tak
nie znam tego pana Rau.
Ja tak, ale Der Onet to znam.
Na korzyść pana Waszczykowskiego właśnie świadczy fakt o ten fakt, że już zobaczył, czym są Chiny, co jest no, wyjątkowe na polskiej scenie politycznej, niestety. Także no, to już przemawia na jego plus i nie tylko zobaczył, ale głośno o tym mówi. No, jak już zadeklarował, że pojechałby na Tajwan, to już go w konflikcie z komunistami chińskimi od razu stawia. I to jest dobra rzecz. O innych kandydatach tego nie wiem. Minister Czaputowicz co prawda miał tam jakieś wypowiedzi, że tam Chiny są strategicznym wyzwaniem, że Zachód powinien się zjednoczyć, nie mówił, że przeciwko, ale w tej polityce wobec Chin, ale to mówił w rozmowie z waszyngtońskim think tankiem, to tylko tak Amerykanom mówił.
Pod publiczkę, jak to się mówi.
I jednocześnie podkreślając, że relacje polsko-chińskie są dobre i przyjacielskie, bo mamy dużą wymianę handlową i jeszcze dostaliśmy maseczki.
No to kłamie jak znów, bo nie mamy wcale dużej wymiany
1
handlowej,
do 14 chyba,
tylko
tak,
mamy dużą dysproporcję w wymianie handlowej. Praktycznie niewiele sprzedajemy Chinom i mamy zaburzoną równowagę 1 do 13, czy nawet już do 14.
O tym też pan Waszczykowski w tym wywiadzie mówił,
także
że ciężko było zapełnić te pociągi z Polski do Chin.
Z powrotem do Chin.
Stamtąd przyjeżdżały pełne.
No trochę zbożem je ostatnio zapełnili, co było głupotą czystą, bo akurat trzeba zboże gromadzić, bo teraz być może wchodzimy w fazę głodu w świecie.
I w Chinach, i w Afryce są powodzie i szarańcza. W Stanach też były tam jakieś lokalne bardziej klęski, ale w takich miejscach, gdzie jest właśnie duża hodowla zboża, także no, może być ciężko.
Przejdźmy może jeszcze teraz, bo już zacząłeś mówić.
Też trzeba zauważyć, że w trakcie kadencji czy pontyfikatu ministra Czaputowicza podzielono MSZ. Jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a sprawy europejskie wydzielono najpierw do kancelarii premiera. Teraz od niedawna jest Ministerstwo do Spraw Unii Europejskiej, tam jest Konrad Szymański.
ci bracia szumowscy, jak ci weszli w głowę.
Czaputowi w rzeczywistości stracił Bański. Trochę na znaczeniu w międzyczasie.
Tak, także tu widać też, że no jakoś premier nie dał Czaputowiczowi wszystkiego, tylko już te sprawy europejskie najbliższe jakoś tak mu zabrał, nie wiem, czy no, najpierw sobie wziął, potem no, dał innemu
ministrowi. Czyli inna osoba innemu ministrowi. Rozumiem, na przykład z Niemcami, a inna z Amerykanami, tak?
Nie
tak,
wiem, jak się tym tam dzielą dokładnie. No. Tymi sprawami, no, ale mówię, no to w konsekwencji jest tak, że no, premier pewnie tym steruje, albo Jarosław Kaczyński.
Nasz wywiad z Andrzejem Sośnierzem, to był drugi polityk Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy bardziej, bo on nie jest w Prawie i Sprawiedliwości, tylko w tym Porozumieniu, który wystąpił w telewizji Pod Prąd i okazało się, że nie wolno. Nie wiem, czy widzieliście.
Nie wolno.
W polityce zaraz dostrzegło, ten wywiad jakoś nie dostrzegło wcześniej z Waszczykowskim. No i mamy tytuł tego artykułu w Polityce, on się ukazał wczoraj pod tytułem takim: Zgubił się? Poseł Porozumienia krytykuje rząd za walkę z pandemią w telewizji
trzy kropki
pastora Chojeckiego.
Tu odczyniali chyba jeszcze
tak,
tam
radzimy sobie najgorzej w Unii Europejskiej. Króciutki taki artykulik. Andrzej Sośnierz dość nieoczekiwanie pojawił się w telewizji Idź Pod Prąd. Patrz, jaką tajemnicęśmy zrobili.
Ty, to są jakieś normalnie zwrot akcji.
Pastora Pawła Chojeckiego. Poseł Porozumienia w rozmowie z Kornelią Chojecką i Euniką Chojecką krytykował rząd za sposób, w jaki walczymy z pandemią. Czy nie było do tego lepszego miejsca?
No właśnie, takie pytanie.
No i cytat tutaj z pana Sośnierza. Nieodpowiedzialne wypowiedzi premiera Morawieckiego mają swoje konsekwencje. Zdemobilizowały społeczeństwo. Nie byłoby tego, co obecnie, gdyby zastosowano bardziej aktywną walkę z wirusem, ale całą walkę zrzucono na społeczeństwo. Największy problem polega na tym, że nie nauczyliśmy się rozpoznawać nosicieli wirusa, liczbę tych, którzy już przeszli chorobę albo nadal są nosicielami. Można by szacować na 300 tysięcy. Taki cytat z pana Sośnierza zamieściło w Polityce, ale przejdźmy może do tego ataku, no bo to jest taki atak trochę nie wprost. Najpierw zgubił się, jakieś trzy kropki w telewizji pastora Chojeckiego, czy nie było do tego lepszego miejsca, nie wiem, jak na przykład na Onecie, który przecież też krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, poseł Sośnierz występuje.
Albo w TVN-ie.
Wtedy się nie zgubił.
To wtedy się nie zgubił i to jest dobrze, a w telewizji Idź Pod Prąd już nie można.
Bo może
tak?
Oni myślą, że tylko w Warszawie można występować? A skoro w Lublinie wystąpił, to znaczy, że chyba się zgubił gdzieś, na wylotówkę wjechał.
Czy tam do nich nie dotarło, że wiesz, że my teraz możemy to robić,
że wiaduk w Skołbieli?
Że wiady były online?
No mogło nie dotrzeć.
Nie wiem, gdzieś po tych serwerach.
Oczywiście sobie dowcipkujemy, ale...
Ciekawe jest, bo ja zauważyłem, że ten artykuł... Te dwa zdania, bo tam głównie jest cytat i
dwa zdania. Tam jest zero argumentów tak naprawdę.
To w ogóle prawie nic nie ma, tylko, ale świadczy o tym, że wszyscy nas znają. Bo nie trzeba było wyjaśniać, co to jest za telewizja. Tylko zacząłem pisać pastora Chojeckiego i znaczy, że wszyscy wszystko wiedzą, którzy to czytają. Nie trzeba. Także no, znaczy, że jesteśmy chyba
nawet,
bardziej zdani.
Nawet w tytule nie ma Idź Pod Prąd, dopiero gdzieś później jest. Tylko jest w telewizji trzy kropki pastora Chojeckiego.
To jest dowód na to, o czym wam informujemy tu od dawna, że w tym PRL-owskim układzie okrągłego stołu, czyli zmowie katolicko-bolszewickiej, panuje taka no, niepisana zmowa milczenia, jeśli chodzi o niezależne środowisko telewizji Idź Pod Prąd. Nie? Jedni wyprowadzają to jako niebezpieczeństwo dla komunizmu, inni jako niebezpieczeństwo dla katolicyzmu, czyli katokomuna tutaj razem zjednoczona. Zobaczcie, jak dyscyplinuje wszystkich, że za samo wystąpienie w naszej telewizji już jest taki paszkwil, że zgubił się, że to coś złego zrobił, że wystąpił w telewizji Idź Pod Prąd. Nie? Ja tak delikatnie na Twitterze dzisiaj napisałem, zobaczcie, czy to czasem nie jest dyskryminacja, nie? Gdyby tutaj w ten sposób zostało jakieś inne środowisko potraktowane, no to zaraz by było, zaraz, no przecież dyskryminacja, co wy chcecie, no sobie wystąpił, jest telewizja, mówi, dziennikarze zapraszają, politycy odpowiadają.
Co w tym złego, że ktoś wystąpił w telewizji Idź Pod Prąd?
No właśnie, czy znalazłeś tam przynajmniej jakiś okruszek argumentu, co jest złego w tym, że...
Ani słowa nie było.
Że przyszły, miejmy nadzieję, minister Sośnierz wystąpił u nas.
Czy nie było do tego lepszego miejsca, czyli tak jakby to było jakieś złe miejsce?
No złe, ale dlaczego złe?
No nie ma.
Jeszcze tak jakby nigdzie indziej nie wystąpił w tym czasie.
Ta, występował
w czasie walki w pandemii
pan
w telewizji
wtedy chyba w
5-6
stacjach.
Czy to są tylko jakieś takie niedopowiedzenia, sugestie? Już widać, że się boją też jakoś...
Cały czas się boją, coś, to jest
jakoś
prawda.
Tak sugerować, czy mówić, że to sekta, czy coś tam, no bo rozumiem, że no to jest jakoś tym złym, że to jest jakaś
chcieli powiedzieć,
telewizja.
Ale boją się. Chcieliby to powiedzieć, ale boją się. Widać, że to są tchórze i psubraty, jak to się mówi. Zobaczcie, że też nawet nikt nazwiskiem tego paszkwilu nie
ale podpis
podpisał.
Jest znamienny, bo KK...
KK idź pod prąd, tam jest napisane.
No, idź pod prąd jako źródło KK? Cytatu pewnie czy ten, a KK, no to można się domyślić.
A czy to można rozwinąć?
To nie jest, to napisał,
to nie jest ta telewizja, czy ja się mylę, która tam pisała o tej fake pandemii niedawno? Znaczy,
Tygodnik Karnowski.
To jest dokładnie to samo środowisko, finansowane zresztą nie z datków widzów, to żebyście nie myśleli czasem. Tam idą ciężkie pieniądze z naszych, waszych podatków, tak. I oni, zobaczcie, mają tę swoją świńską czelność, czy bezczelność, mówić, że jakiś polityk ma zakaz występowania w telewizji Idź pod prąd. Bo to jest złamanie jakichś, nie wiadomo jakich, chyba niepisanych waszych katopato-komunistycznych zasad. Bardzo dobrze, że i minister Waszczykowski, miejmy nadzieję przyszły, minister zgodzili się wystąpić w naszej telewizji i wyznaczają nowe standardy, że już ta nagonka na telewizję Idź pod prąd po prostu jest coraz mniej skuteczna. I pan Sośnierz i pan Waszczykowski nie mieli żadnych problemów, żeby rozmawiać. Mam nadzieję, że są zadowoleni z tej rozmowy. Widzowie również. Pokazaliśmy klasę dziennikarską.
Na pewno są zadowoleni. Pan Waszczykowski podawał potem ten program na swoim Twitterze, notkę. Pan Sośnierz przecież wystąpił później jeszcze raz, także no tutaj no, na pewno zostali dobrze odebrane zostały te wywiady przez nich.
Tak. To pokazuje, jakim zagrożeniem jest niezależna telewizja. To jest w Polsce coś niezwykłego. Nie istnieje oprócz nas praktycznie niezależne środowisko tej wielkości i tej miary. Nie? I dlatego wszyscy się zmówili na bojkot. Wszyscy się zmówili na bojkot. Macie dowód czarno na białym. Ten artykuł, czy ten, jaki tam artykuł, wypierd mamuci tej pseudo w polityce, bo to z polityką nie ma znaczenia, chyba że z komuszą polityką, kato komuszą dokładnie, świadczy dobitnie o tym, o czym wam mówimy od paru lat. Kato komuna umówiła się, że ani słowa nie powie o tym, co się dzieje w telewizji Idź pod prąd. A jeśli powiedzą, to tylko negatywnie, nawet łamiąc prawo, jak Telewizja Polska, wyzywając nas od jakichś tajemniczych sekt. Pamiętacie, to sprawa z zeszłego roku, później ataki na samochód, zniszczenie jednego, podpalenie drugiego. O tym będziemy mówić, bo przygotowaliśmy raport właśnie na temat dyskryminacji środowiska biblijnych chrześcijan w Polsce. Myślę, że ten artykuł dopiszemy do tego raportu, bo to jest środowisko, które bierze pieniądze podatnika i rząd bierze za to odpowiedzialność, żeby oni stosowali zasady równości w Polsce. A oni dyskryminują w sposób ewidentny z powodów religijnych środowisko Idź pod prąd. Przy okazji dzwonił do mnie Michał Fałek, jest teraz w podróży służbowej. Stan gitar, czyli wpłat, ile osób już wsparło. Na 17 sierpnia mamy dane, to podchodzi pod 500 osób, czyli jesteśmy na półmetku, tu zafascynowani tym, co się dzieje, jeśli chodzi o przeprowadzkę, nowe studio, tak w ogóleśmy nawet o tym nie mówili, także teraz przypominam, to jest raczej dolny poziom, czyli żeby było 1000 gitar na koniec miesiąca, no to musimy się postarać, znaczy no musicie się postarać jeszcze trochę i o to proszę, o to apeluję, bo widzicie, co się tu dzieje, widzicie, jak Bóg błogosławi. Jestem praktycznie pewien, że doceniacie to i nie pozostawicie nas bez wsparcia.
Przejdźmy może na chwilę do waszych pytań odnośnie tych przetasowań. Grzegorz Piasecki, mam nadzieję, że pan Paweł ma nosa do ministra Waszczykowskiego. Piotr Osowski, chyba nie macie nadziei, że Morawiecki robi porządek, raczej przetasowanie. I potem jeszcze ten sam autor, a to nie jest tak, że znowu kolejny raz szykują mega dobrą zmianę?
Mega dobrą zmianę. To już nie straszcie nas tymi mega dobrymi zmianami. Oczywiście szansa, że Morawiecki robi coś dobrego, jest mała. Tu bardziej chyba mająca kontakty w Warszawie pani rektor Hanna Szen taką tezę przedstawiła. No i ja życzliwie ją weryfikuję. Na razie to, co robi Morawiecki, parę razy go chwaliłem, przecież w sprawie Białorusi, no to nawet powiedziałem, że ratuje honor Polski swoimi jasnymi deklaracjami. Także absolutnie nie przeszkadzamy tutaj jakiejś prawdziwej, troszeczkę lepszej zmianie, tylko kibicujemy. To te wskazania, oczywiście wiecie, to jak ja kogoś wskazuję, to nie jest, że tak powiem, dobry atut po stronie tej osoby, bo zaraz ta katokomuna się rzuci przeciwko tej osobie i będzie próbowała ją zagryźć. Ale tu akurat ani panu Sośnierzowi, ani panu Waszczykowskiemu tutaj to moje wsparcie specjalnie nie zaszkodzi. No a zobaczymy, czy premier Morawiecki kieruje się mądrością.
Przejdźmy może trochę do wydarzeń w Rosji, bo od dzisiaj już od rana było głośno, że Aleksander Nawalny, to jest znany krytyk Putina, został prawdopodobnie otruty. Onet pisze, jeden z przywódców opozycji antykremlowskiej w Rosji, Aleksiej Nawalny, został hospitalizowany w Omsku z powodu zatrucia, jest nieprzytomny, znajduje się na oddziale reanimacji, jest pod respiratorem. Lekarze określili jego stan jako ciężki, ale zarazem stabilny. Leciał z Syberii, tak, musiał pilnie lądować w Omsku. Zdaniem rzeczniczki powodem zatrucia mogła być substancja dodana do herbaty. Od lat jest krytykiem Władimira Putina. W ostatnim czasie pozytywnie wypowiadał się o białoruskich protestach i sugerował, że tak może wyglądać przeszłość w Rosji. Był wielokrotnie aresztowany, ale za każdym razem dosyć szybko wypuszczany. Działa, można powiedzieć, tak bardziej, w sposób bardziej znany od 2007 roku, kiedy uruchomił taki blog Nawalny, LifeJournal.com, zaczął opisywać korupcję wszechobecną w Rosji. Potem miał wyrok, także chciał startować w wyborach prezydenckich w 2018, no ale jako, że był skazany, to została ta kandydatura odrzucona. Czy jest to jakiś kolejny prężenie mózgu Rosji, czy nie wiem, zemsta kolejna, no bo przecież oni trują swoich przeciwników od lat, już można powiedzieć od 100 lat w tym momencie. Czy jest to z kolei już, czy może to są jakieś takie ostatnie drgawki tego reżimu?
No widać, że towarzysz Putin, bo takie rzeczy to z rozkazu tego terrorysty i mordercy KGB mogą wychodzić. On był zatrudniony przez KGB do szkolenia morderców w NRD-ówku. Tam właśnie szkolił bojówki terrorystyczne i wysyłał ich do mordowania zachodnich polityków, obywateli, którzy w jakiś tam sposób się narazili Rosji. Także jest to morderca z czasów KGB i on teraz stosuje, że tak powiem, na co dzień te same metody. Jego koledzy z obecnych służb potrafią nawet mordować ludzi na jego tam, nie wiem, urodziny czy coś takiego. Także takie sytuacje już były wcześniej, że na urodziny mu zabiją na przykład tego dziennikarza albo tamtego, który go krytykuje, żeby się ucieszył, że ma mniej tam jakichś przeciwników czy krytyków. Czyli widać, że to jest azjatycka satrapia, a nie żadne jakieś tam państwo demokratyczne czy demokratyzujące się. Nie? I tutaj ogólnie stanowisko rządu pisowskiego jest raczej poprawne na kierunku rosyjskim, ale kompletnie jakieś haniebne jest stanowisko niemieckie. Przecież zobaczcie, w tym czasie, kiedy rozgrywają się te rzeczy, to zarówno minister spraw zagranicznych, ten jakiś tam Heiko Maas, był w Moskwie, jak i bardzo ciepło o Putinie wyraża się ta Helga, jak ona tam Merkelowa, także to pokazuje, jak upadła i niemoralna jest polityka niemiecka. Tam już nie ma żadnych wartości. Tam liczy się tylko dominacja i wymiana gospodarcza z Rosją, a Niemcy dają Putinowi wolne prawo do mordowania dziennikarzy, do mordowania opozycyjnych polityków. To, no, to takie trochę duże słowo, bo to jest bardzo słaba ta polityka opozycyjna w Rosji. Daje prawo do najeżdżania sąsiednich krajów, takich jak Ukraina. Także widać, że Niemcy nie doprowadzą Europy do niczego dobrego, tylko do drugiego porozumienia Hitler-Stalin, czyli Ribbentrop-Mołotow. To morderstwo, znaczy jeszcze nie morderstwo, choć jak wchodziłem do studia, czytałem, że jest w stanie agonalnym. Także naprawdę tym razem chyba tym ruskim mordercom Putina ten atak się udał na tego biednego człowieka. I to pokazuje, że w tym morderstwie bierze udział Unia Europejska. W tym morderstwie biorą bezpośrednio udział ci wszyscy, którzy popierają Rosję, popierają budowę Nord Stream 2, popierają dalsze uzależnienie Europy od Rosji. I o tym mówił prezydent Trump, który wytykał właśnie kanclerz Merkel to, że ona wspiera, kupując gaz i budując jeszcze tę kolejną nitkę Nord Stream 2, wspiera mordercę z Kremla. O tym wprost jej powiedział. Także to wydarzenie, oczywiście to nie jest tam wywołanie wojny i tak dalej, ale to pokazuje moralny stan Rosji i moralny stan Niemiec.
Heiko Maas, właśnie będąc w Moskwie, odgrażał się, że nikt nam nie będzie mówił, od kogo mamy kupować surowce właśnie w kontekście tych protestów amerykańskich w sprawie Nord Stream 2. Cezary Kłosowicz, jak ty odczytujesz to prawdopodobnie otrucie?
No bardzo prawdopodobnie, szczególnie, że rzeczniczka Nawalnego pisze, że w szpitalu się zaroiło od policji, od FSB. Tam rozmawiałem z lekarzami, gdzieś lekarz ich wziął, policję do oddzielnego pokoju, żeby nie słyszała, co mówią. Także no, widać, że dzieje się tam jakaś akcja. Na pewno może być to jakaś reakcja, znaczy nie, nawet nie reakcja, tylko uderzenie wyprzedzające przed rozlaniem się protestów białoruskich na Rosję, bo Rosjanie zobaczyli, że to można się zbuntować przeciwko dyktatorowi, że może wyjść setki tysięcy osób. Wiedzą też, że w Rosji, w Chabarowsku, protesty przeciwko władzy w Moskwie trwają już parę tygodni, już ponad miesiąc, dużo. Tam odwołano gubernatora, którego oni akurat lubili, powołano innego z tej samej partii, no ale oni chcą tamtego i zaczęli się już całkiem te protesty przeciwko Moskwie kierować, władz w Moskwie. Bardzo duże, bo kilkadziesiąt tysięcy ludzi w 600-tysięcznym mieście, to tak jakby w Moskwie wyszło z 1,5 miliona proporcjonalnie. No Putin to jakby nic z tym nie robi, bo to daleko i że nikt nie zauważy, no ale to tam się dzieje i ludzie tam mniej więcej wiedzą, więc być może tu usunął faktycznie, czy chciał usunąć, no bo jeszcze żyje, z tego co wiemy, Nawalnego, który właśnie od wielu lat punktuje tę korupcję, próbował startować w wyborach prezydenckich, no ale też go nie dopuszczono, podobna sytuacja jak na Białorusi, no bo miał wyrok za jakieś tam
15 dni coś tam zasądzone?
Nie, to za wyrok, chyba chodziło o ten wyrok 5-letni, 5 lat zawieszeniu.
Wcześniejszy.
Za tam jakieś finansowe, rzekome sprawy. On też taką sprytną przyjął taktykę, bo kupował małe udziały w różnych państwowych przedsiębiorstwach, żeby mu musieli przesyłać raporty, co tam się dzieje, i na tej podstawie właśnie pokazuje, jak ta korupcja wygląda. Właśnie czy na blogu, czy na tych dwóch kanałach na YouTubie. No, nie wiemy, co się...
To rzeczywiście zasłużył na wyrok.
Nie wiemy, co się...
Za korupcję. Znaczy, wiecie, tam jest wszystko na wspak w Rosji, nie? Czyli on ujawnia korupcję, no dostaje wyrok za korupcję. No to już to właśnie Rosja.
Nie wiemy, co będzie, ale widzimy, że ta sytuacja i w Rosji, i w komunistycznych Chinach, no i tu przy okazji na Białorusi, w Wenezueli, w Korei Północnej, we wszystkich, w Iranie, w tych wszystkich krajach tej komunistycznej, powiedzmy, osi zła, jest bardzo ciężka. coraz trudniejsza i jest czas...
Dla nas.
Dla nas, tak. Jest czas, żeby ich przycisnąć. Więc trzeba razem z Trumpem ich przycisnąć i w końcu wygrać i obalić ten komunizm, kiedy można. Bo to tak długo taka dobra sytuacja może nie potrwać i znowu się czymś tam, czy następnym wirusem, czy coś nowego wymyślą, żeby z powrotem zaatakować.
No miejmy nadzieję, że nowy minister spraw zagranicznych i premier przede wszystkim będzie chciał rzeczywiście przycisnąć, bo dotychczas to były mowy tylko, że my działamy w ramach Unii.
Tak jak mówiłem, to musi chcieć przycisnąć premier i Jarosław Kaczyński. O prezydencie nawet.
Szczególnie na tego Jarosława to ja nie liczył, bo on, że tak powiem, zhołdował się Merkel w sposób jednoznaczny. Już nie mówię tylko o tych katokomunistycznych umowach okrągłego stołu, ale i w 2016 roku, tuż przed przybyciem Trumpa do Polski z pierwszą tą historyczną wizytą, kiedy tak wychwalał Polskę, to już Kaczyński był umówiony z Merkel na, można powiedzieć, rekonstrukcję rządu, na wyrzucenie tych wszystkich bardziej proamerykańskich polityków. Także na Kaczyńskiego bym nie liczył. No, jeszcze jakiś tam cień nadziei z tym Morawieckim, no to zobaczymy. Ale chciałem wrócić do tego geopolitycznego spojrzenia i strachu Putina. Bo rzeczywiście tak jak kacykowie w komunistycznych Chinach boją się tego, co stało się w Hongkongu, i dlatego przyjęli taką bardzo represyjną grę. Oczywiście też skok na kasę, o czym mówił Jimmy Lai u nas, że to chodziło o to, żeby też przejąć aktywa, pieniądze, bo gospodarka chińskich komunistów się wali i stąd już nie będzie na łapówki, towarzysze ci juanowcy, to was tam zapewniam, że tu już pieniądze chińskie się skończyły. I dlatego taka próba ostrego rozprawienia się z Hongkongiem. Nie? To pokazuje, że w partii komunistycznej Chin narasta już sprzeciw, coraz większy. Tam jedna z takich tych działaczek została wyrzucona właśnie za krytykę Xi Jinpinga, że mówiła, że on właśnie prowadzi do upadku tutaj Chiny. Nawet emerytury ją pozbawili, to już w ogóle jakieś tam straszne rzeczy. Dobrze, że jej od razu nie przerobili na organy. To ma szczęście, że tylko takie sankcje na nią spadły. Chiny komunistyczne boją się, że Trump dociśnie sprawę i to państwo się zapadnie do wewnątrz. I bardzo podobne obawy ma towarzysz Putin. Zobaczył, co się stało na Białorusi, że nawet tacy stosunkowo łagodni Białorusini się potrafili zorganizować i ostro występują. Są ofiary śmiertelne. Służby komunistyczne na Białorusi strzelają do ludzi. Dzisiaj właśnie zmarła kolejna ofiara postrzelona w głowę. To wiecie, to nie żaden tam przypadek. Taki człowiek, który zbuntował się przeciwko fałszowaniu wyborów, był szefem komisji wyborczej, a też dyrektorem muzeum tam historycznego, chyba tam w Mińsku czy gdzieś.
Odmówił podpisania protokołu.
Po tego sfałszowanego protokołu. Wyborczego. Wyrzucili go z pracy. Dzwonił do żony, że nie będzie już mógł pracować, a potem znaleziono go w rzece martwego. Nie? Także widać, że reżim Łukaszenki, czyli ten oparty jednak o potencjał Rosji, morduje ludzi, a Białorusini dalej wychodzą na ulicę, strajkują i tak dalej. Także strach padł i na drugiego dyktatora. Tam wolny Hongkong i zobaczcie, kto pierwszy w Polsce popierał wolny Hongkong. To możemy sobie zobaczyć nawet na takich montowanych przez nas filmikach, czy organizowanych na głównym placu Lublina, happeningach, gdzie popieraliśmy właśnie sprawę wolnego Hongkongu. Teraz to samo dzieje się na Białorusi i stąd Putin zaczyna reagować nerwowo, morduje, choć tu chciał uchodzić za takiego już bardzo pokojowego, że on tu nie będzie interweniował i tak dalej na Białorusi, nie wyśle wojsk i że tu sama sobie Białoruś poradzi i tak dalej. Także zapanowała nerwowość. Tu jeszcze do tej osi zła można by dorzucić to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. ambasadzie tam, wiecie, że ogromny sukces Izraela, zaczyna nawiązywać stosunki dyplomatyczne z państwami arabskimi. Zjednoczone Emiraty to początek. Tu Iwan, nasz izraelski korespondent, mówił, że to, tak się mówi w Izraelu, że to pierwsza taka umowa dyplomatyczna, która nie była poprzedzona interwencją wojsk izraelskich, czyli wojną, nie? A tu Arabowie zaczynają nawiązywać przyjazne stosunki z Izraelem. To jest oczywiście wstęp do większej gry przeciwko Iranowi i przeciwko Turcji zapewne. Także ta oś Imperium Zła, czyli część państw arabskich, tu głównie pod przywództwem Iranu, Chiny komunistyczne, Rosja komunistyczna, no i popierający ich papież w Watykanie, zaczyna się bardzo, bardzo mocno chwiać, czyli albo Trump wygra i dokończy robotę, bo prawdopodobnie o to tu, znaczy nieprawdopodobnie, osi zła chodzi o to, żeby nie dopuścić do wyboru Trumpa na następną kadencję, ale ja bym nie wykluczył takiego scenariusza, że Trump może coś przed wyborem jeszcze zrobić.
Dużo czasu mu nie zostało, bo to już
ale trochę zostało.
Trochę zostało.
Jak też go nie wybiorą, że... to też ma jeszcze trochę czasu, zanim no skończy kadencję.
Tak, właśnie, Biden już teraz jest zaprzysiężony jako ten kandydat, bo tam mówiło się, że może podstawiał jakiegoś innego w międzyczasie.
Biden sam mówił, że on jest takim interim kandydat,
tak,
takim przejściowym prezydentem
nawet,
że i wiadomo, że...
zmienią w trakcie kampanii prezydenckiej.
Ale to na kogo? Na
wiadomo, że tu się głosuje teraz na Kamale Harris, bo ona tam albo dokończy kadencję, albo będzie na następną, jeśli Biden przetrwa. Zresztą Biden, nawet jak będzie wybrany teraz, to byłby najstarszym prezydentem w historii USA. Także no to no widać, że on już nie...
Może wygrać i w innej kategorii. Najgłupszym.
No to może być.
Bo nie dość, że nakradł, to jeszcze dał się złapać, jak to w niektórych nacjach.
Tego człowieka wystarczy posłuchać, żeby stracić jakiekolwiek nadzieję, myślę, do niego.
To jest tylko takie, że kto jest przeciwko Trumpowi, to na Bidena, ale jak tak się trochę przyjrzy Bidenowi, to może stwierdzić, że to już na nikogo nie zagłosuje, bo... No bo jak nie chce na Trumpa, to taki kandydat... Ta Kamala Harris też taki wybór... Taki sobie. Biden obiecał, że będzie walcząc z rasizmem i wszystkimi tymi izmami różnymi, obiecał, że będzie kobieta i czarnoskóra, czyli bardzo rasistowsko się zachował.
Seksistowsko!
Bo nie powiedział kto, tylko najpierw taki kryterium już rasowe i ten, a potem wybrał tę kobietę, która tam ma pochodzenie jamajsko-hinduskie, czyli nie całkiem afroamerykańskie, ale no tam powiedzmy, której tam pradziadek był właścicielem niewolników, nawet się okazało potem.
No to super se wybrał. No, rasizm i seksizm, no i widać, że u Partii Demokratycznej
którą
króluje.
Pieniężnie wspomagały Planned Parenthood, czyli aborcyjne organizacje, a ona jako prokurator generalny Kalifornii ścigała z kolei
antyaborcyjnych, którzy prawdę mówili,
którzy
o mordowaniu
dzieci.
Którzy
tam nagrali i tam różne rzeczy wyszło, że te organizacje aborcyjne sprzedawały części ciał abortowanych, zabijanych dzieci. No to ona zaczęła ścigać tych dziennikarzy, którzy to ujawnili.
No to patrz jak w Rosji. Patrz, Nawalny tu korupcję wykrył, bach mu wyrok za korupcję. Noż to w Kalifornii widać, że w Partii Demokratycznej dokładnie takie same porządki.
Nawet wśród demokratów ma negatywny elektorat, bo z kolei też była dość surowa wobec tych tam około BLM-owych aktywistów. Także no, taki wybór, taki sobie chyba. Trump kontrkandydatów ma słaby, gorzej ma z sytuacją z koronawirusem.
Broniła czci przodków właścicieli niewolników. Chcesz powiedzieć?
Ale to na Jamajce, dziadka. Czy coś jeszcze w temacie dzisiejszego programu będziemy zmierzać do końca? Na koniec mamy jeszcze
o Białorusi, bo ciekawe jest, że tak jak Hongkończycy śpiewali Sing Hallelujah to the Lord, czyli śpiewają Alleluja Panu, to Białorusini śpiewają pieśń Wszechmogący Boże.
Amen.
Mają hymn, taki, no powiedzmy nieoficjalnie hymn Białorusi, jaki by chcieli mieć, no bo tam oficjalnie mają jakiś od paru lat...
Sojusz Niewzruszymych Republik Swobodnych tam.
Wybrał. A to jest tam pieśń z czasów jeszcze II wojny, poetka białoruska stworzyła. I to śpiewała na przykład Filharmonia, z Filharmonii Białoruskiej, osoby stojąc z napisem Ukradliście nam głosy.
To mówiłeś też niedawno w programie o Białorusi, chyba w zeszłym tygodniu.
Nie usłyszycie...
Tam jest bardzo dużo protestanckich kościołów.
Powiedziałem, że nie usłyszycie tego w telewizjach nocnikarzy, czyli mediach głównego nurtu, a właśnie na Białorusi jest ogromny trend w kierunku Jezusa i Jego słowa. Powstają niekiedy wielotysięczne, jeśli chodzi o większe miasta, kościoły biblijne. I to ten czynnik, który jest całkowicie pomijany w mediach głównego ścieku, jest kluczowy, jeśli chodzi o nadzieję na odwrócenie sytuacji Białorusi i to, że społeczeństwo białoruskie staje się coraz odważniejsze. Chce wolności, bo coraz więcej Białorusinów zostało wyzwolonych osobiście przez Jezusa Chrystusa.
Tyle w temacie Białorusi. Będziemy o nim jeszcze wielokrotnie mówić, informować Państwa. W najbliższych dniach mają się okazać dwie nominacje Ministerstw Zdrowia i Spraw Zagranicznych, także o tym też jutro. A na koniec smutne ogłoszenie. Zmarł Piotr Szczepanik, to jest wokalista, gitarzysta, aktor, znany m.in. z utworu Goniąc kormorany. Urodził się w 1942 roku w Lublinie. Nasza telewizja nagrała a cappella cover Kormoranów, śpiewa Hanna Jazgarska. Zapraszamy teraz na ten utwór.
Dzień gaśnie w szarej mgle, wiatr strąca krople z drzew, sznur kormoranu w locie splątał się, pożegnał ciepły dzień. Ostatni dzień w mazurskich stronach zmierzch, z jezior żagle zdjął. Mgieł porozpinał splot, szmer tataraków jeszcze dobiegł nas, już wracać czas. Noc się przybrała w czerń, to smutny lata zmierzch. Już kormorany odleciały stąd, poszukać ciepłych stron. Powrócą wiosną na jeziora nikt nas nie żegna tu. Dziś tak tu pusto już, mgły tylko ściga wśród sitowia wiatr. Już wracać czas. Mgły tylko ściga wśród sitowia wiatr, już wracać czas.
To była Hanna Jazgarska, wykonała utwór Piotra Szczepanika, Goniąc kormorany. Tu jeszcze sprostowanie od Iwana dostałem, że to jest pierwsza umowa Izrael z zagranicznym krajem, znaczy z arabskim, za które nie oddali żadnego terytorium też, czyli taka pokojowa prawdziwie. Przechodzimy do ogłoszeń. Nowy numer Idź Pod Prąd z magazynu Idź Pod Prąd, 124 strony w formie e-wydania, dostępny już w naszym sklepie. Możecie zamawiać na sklep @idzpodprad.pl, a wersja papierowa w kioskach Ruchu i w Empikach już na początku przyszłego tygodnia. Dzisiaj o 18:00 zapraszamy na serwis informacyjny i Idź Pod Prąd, dogrywka, a o 20:30 Biblia w czasie zarazy, dalsza część studium dziejów apostolskich z pastorem Pawłem Chojeckim po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, po co Bóg daje nam dobro, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. My się z Państwem już będziemy żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.
Do zadania sobie i Wam tego pytania skłonił mnie psalm 105, gdzie Bóg opisuje ustami autora przeróżne, wspaniałe ingerencje w życie narodu izraelskiego, obdarzanie go przeróżnymi znakami, cudami, dobrem. My, chrześcijanie, możemy czy powinniśmy tę listę wielkich dobrodziejstw, błogosławieństw rozszerzyć, czy na samym szczycie postawić zbawienie, które otrzymaliśmy w prezencie od Jezusa Chrystusa. Ale wróćmy do pytania. Po co Bóg nam to dobro daje? I ten psalm na to pytanie odpowiada. Najpierw w wersetach wprowadzających daje nakazy dla obdarowanych. Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Jego, głoście narodom czyny Jego, śpiewajcie Mu, grajcie Mu, opowiadajcie o wszystkich cudach Jego, chlubcie się imieniem Jego świętym, niech się raduje serce szukających Pana. Szukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego. Pamiętajcie o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach ust Jego. No to dość oczywiste, nie? Czyli mamy się cieszyć z tego, co Bóg nam dał. Zawsze mamy się tym radować. Zobaczcie, werset trzeci, podobny jak cały list do Filipian. Mamy wychwalać Boga i mamy głosić innym Jego wspaniałość. Wszystko fajnie. Ale na koniec Bóg w tym psalmie pokazuje jeszcze jeden cel. Werset 45. Dał nam to wszystko, abyśmy przestrzegali ustaw Jego i zachowali prawo Jego. Inaczej mówiąc, już tak nowotestamentowo, Bóg obsypuje cię przeróżnymi darami i chce, byś ty pełnił Jego wolę, nie swoją.
Sierpnia 1959 roku rozkazem ministra obrony narodowej generała broni Mariana Spychalskiego został rozwiązany tzw. Wojskowy Korpus Górniczy. Pozornie była to formacja umożliwiająca zastępczą służbę wojskową, a w istocie rzeczy narzędzie politycznych represji i wymuszania niewolniczej pracy. Kierowano do tego korpusu poborowych uznawanych za tzw. element politycznie niepewny. Byli to ludzie związani w jakiś sposób z antykomunistycznym podziemiem, potomkowie inteligencji przedwojennej uznawanej za nieprawomyślną, albo tzw. kułaków, czyli rolników posiadających duże gospodarstwa. Tych poborowych powoływano do wojska, ale nie szkolono wojskowo, nie dawano broni do ręki, tylko kierowano do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach lub kopalniach uranu. Pomysł, żeby tych niepewnych politycznie poborowych używać do niewolniczej pracy w górnictwie, zaczęto realizować w roku 1949. Powołano w tym celu tzw. wojskowe bataliony pracy. Później ich nazwę zmieniono na bataliony zasadniczej służby wojskowej. Wreszcie w roku 1955 utworzono Wojskowy Korpus Górniczy. Najwyższy stan osobowy osiągnął on jesienią 1956 roku. Wtedy pracowało w nim 35 tysięcy żołnierzy. W sumie od roku 1949 do 1959 wojsko skierowało do pracy w kopalniach około 200 tysięcy poborowych. Około 1000 z nich zginęło w wypadkach, a wielu innych utraciło zdrowie. Szczególną jednostką była tzw. 10. Brygada Pracy, której żołnierze wydobywali w Sudetach uran. W brygadzie tej służyło około 3 tysięcy żołnierzy. Prawie wszyscy zmarli na chorobę popromienną.